Upalna noc w drogim trzypiętrowym domu w centrum Waszyngtonu. W tym domu, w bezpieczeństwie swoich sypialni, śpi łącznie czterech mężczyzn. A przynajmniej tak się wydaje. Nagle tę ciszę przerwie krzyk. Jeden z tych mężczyzn zostanie zamordowany. Pozostali powiedzą później, że nie mają pojęcia, co się stało i że winny musi być ktoś, kto wdarł się do domu z zewnątrz. Mimo, że nie ma na to zbyt wielu dowodów czy śladów. Czyżby więc któryś z mieszkańców domu był winny? Jeżeli tak, to kto? A może wszyscy? Może wszyscy kłamią? Dziś porozmawiamy sobie o chyba jednej z największych zagadek kryminalnych w historii stolicy USA, czyli o tym, kto zabił Roberta Wona. Witam ponownie w aneksie i witam po przerwie. Niestety nie mogłam nagrać dla was tego odcinka tydzień wcześniej, ponieważ nawalił mi mikrofon. Zamówiłam nowy z ekspresową przesyłką, ale nie przyszedł tak ekspresowo, jak na to liczyłam. I nie było innego wyjścia, jak po prostu przełożyć ten odcinek na później. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Wiem, że dzisiejsza historia nie jest może wyjątkowo niszowa czy nieznana, bo wiem, że poruszało ją też wiele podcastów. Niedawno platforma Peacock zrobiła również na ten temat dokument. Dokument, którego przyznaję, nie widziałam, bo nie jest jeszcze dostępny w Kanadzie, jest chyba dostępny tylko w USA. Bardzo wiele zagranicznych podcastów zrobiło odcinki na temat Roberta Wona. I pamiętam, że gdy zapoznałam się z tą sprawą po raz pierwszy kilka lat temu, właśnie słuchając jakiegoś podcastu, może nie wsłuchałam się wtedy dobrze, albo nie zagłębiłam się w ten temat bardziej, ale wtedy wydało mi się, że nie ma tu żadnej wielkiej zagadki. W domu u swoich znajomych zginął mężczyzna i jasnym jest, że zabił go jeden z nich. Nie ma tu wielkiej zagadki. Może ciężko powiedzieć, który z nich, ale nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego. Natomiast niedawno jedna ze słuchaczek przypomniała mi o tej sprawie i tak się też złożyło, że podcast, którego czasem słucham, The Prosecutors, zaczął niedawno swoją długą serię, gdzie rozmawiają przez wiele odcinków właśnie na temat tej sprawy. Zaczęłam się jej znowu przyglądać i zobaczyłam, że byłam w błędzie. Że rzeczywiście jest to przedziwna sprawa, gdzie tak naprawdę żadne wyjaśnienie nie pasuje. Nawet to powiedzmy najprostsze czy najbardziej logiczne nie ma sensu, nieważne jak na to spojrzymy. I jaką sobie hipotezę nie przyjmiemy, to żeby ta hipoteza pasowała, będziemy musieli trochę nagiąć i naciągnąć niektóre fakty, założyć, że niektóre ustalenia albo były błędne, albo że ktoś celowo nie mówi prawdy i generalnie nic tak do końca do siebie nie pasuje. Jeżeli nie znacie tej sprawy, to może to jeszcze nie ma sensu, ale myślę, że zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. A zatem witam jeszcze raz po przerwie. Witam w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I zazwyczaj, jeżeli nie mam żadnych problemów technicznych, wypuszczam odcinki na YouTube co tydzień, co niedzielę, a później w ciągu tygodnia również na innych platformach do słuchania podcastów, właśnie w formie audio, w formie do posłuchania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, czy wystawicie mi ocenę w aplikacji do słuchania podcastów. Pozwala to temu podcastowi przetrwać, utrzymać się na powierzchni, dotrzeć do większej liczby słuchaczy i tym samym daje mi motywację, żeby działać dalej. I jak zawsze muszę też powiedzieć, oczywiście usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. I zacznijmy, jak zazwyczaj to robię, od głównego bohatera dzisiejszej historii, czyli Roberta Wona. Wszystko dzieje się w roku 2006, 18 lat temu, gdy Robert miał 32 lata. W tym roku Robert obchodziłby swoje 50. urodziny. W tamtym czasie był bardzo zajętym młodym człowiekiem. 7 lat wcześniej skończył prawo na Uniwersytecie Pensylwanii. Pochodził z Nowego Jorku, tam się urodził. W rodzinie o chińskich korzeniach. Z tego co wiadomo, był czwartym z kolei pokoleniem w ich rodzinie urodzonym w Stanach Zjednoczonych, czyli jego rodzina była w Stanach od wielu, wielu pokoleń. Po skończeniu prawa Robert pracował w kilku różnych miejscach, powoli piął się po drabinie kariery, zaczął jako jakiś urzędnik, później przez blisko 6 lat pracował w kancelarii w stolicy USA, czyli Waszyngtonie, DC, dystrykcie Kolumbii. W czasie podróży, gdzieś na początku lat 2000, poznał pochodzącą z Chicago Kathleen Ellen Wu, Kathy, z którą w końcu w roku 2003 wziął ślub. I 3 lata później, w roku 2006, dalej byli razem. Kathleen przeprowadziła się do Waszyngtonu z Chicago i kupili dom. Oczywiście w Waszyngtonie ceny są astronomiczne, więc kupili dom na obrzeżach w miejscowości Fairfax w stanie Virginia i oboje codziennie dojeżdżali metrem do pracy. Niedługo przed swoją śmiercią Robert zmienił pracę. Zrezygnował z kancelarii, w której pracował i przeniósł się do Radia Wolna Azja. Tak się nazywało. To było właśnie radio kierowane do azjatyckiej społeczności w USA, jak i za granicą, w szczególności do społeczności chińskiej. I było to radio na tyle duże, że potrzebowało pełnoetatowego doradcy prawnego. I to właśnie Robert dostał tę pozycję. Co ciekawe, ta pozycja płaciła znacznie mniej niż jego poprzednia praca, ale z tego co rozumiem, poprzednia praca była dla niego zdecydowanie bardziej stresująca, wymagająca długich godzin. I może nie było to do końca to, co chciał robić całe swoje życie. A z tego, co wiemy o Robercie, bardzo zależało mu na tym, aby pomagać ludziom. Może sądził, że praca tam faktycznie jest jakoś bardziej społecznie pożyteczna, że tym sposobem pomoże może bardziej przeciętnym Amerykanom azjatyckiego pochodzenia i może właśnie na pomaganiu bardziej mu zależało. I tak dochodzimy do letniowego dnia 2 sierpnia 2006 roku. To była środa, środek tygodnia. Tego dnia Robert był bardzo zajęty i zapracowany, od rana do wieczora. I wiedział, że zostanie tego dnia w mieście do późna. Jeżeli właśnie chodzi o Waszyngton, dystrykt Kolumbii, tak mi się to właśnie zawsze kojarzy. Ludzie, którzy tam żyją, pracują, są bardzo zabiegani, skupieni na swoich karierach. Gdzieś tam chcą piąć się do władzy, tak jak, nie wiem, w House of Cards. Tak to sobie wyobrażam i opis ich dnia właśnie, mam wrażenie, idealnie do tego pasuje. Rano, około 8 rano, Robert i Coffee pojechali razem metrem do centrum. Wysiedli na stacji, pocałowali się na pożegnanie i każdy z nich poszło w swoją stronę. Coffee widziała swojego męża po raz ostatni tamtego dnia około 8.45. Robert spędził normalny dzień pracy gdzieś tam od 9 do 5 oczywiście w pracy, tak jak zawsze. A po pracy był na seminarium razem ze swoim innym znajomym, z którym wcześniej pracował. Byli tam mniej więcej do godziny 21. Czyli w tym momencie Robert praktycznie pracuje już 12 godzin. Od 9 do 9 jest zajęty. I to nie był jeszcze koniec. Ten kolega, który był z nim na tym seminarium, później właśnie potwierdził, że Robert został do końca, byli tam razem, wszystko było w porządku. Wyszli stamtąd, byli głodni, po drodze kupili sobie po kanapce z Subwaya na kolację, zjedli ją razem, poszli kawałek razem w jednym kierunku i rozdzielili się. Około 21.30 Robert zadzwonił ze swojego telefonu komórkowego do Kafi, która z tego co wiem była już wtedy w domu. Nie wracał jeszcze do domu, był w drodze z powrotem do pracy, wracał znowu do pracy. Co też było wcześniej zaplanowane, Kafi o tym wiedziała. Powiedział jej tylko, że wszystko w porządku, że właśnie skończył seminarium, że zjadł kolację i właśnie idzie z powrotem do pracy. A to dlatego, że jak właśnie wiecie, dopiero co rozpoczął pracę w radiu i jak to w radiu bywa, jest zmiana dzienna, zmiana nocna, a on zawsze pracował w ciągu dnia i nie miał jeszcze okazji poznać tego personelu pracującego w nocy. I planował właśnie od jakiegoś czasu, że gdy akurat będzie wieczorem w mieście, to po prostu wpadnie z powrotem do pracy, aby im się przedstawić, poznać ten personel nocny. I uznał oczywiście, że tamten dzień, skoro i tak zostaje na seminarium do 21, bo oczywiście nie zostawał w mieście tak długo codziennie, uznał, że to po prostu będzie najlepsza ku temu okazja. I ponieważ następnego dnia znów musiał być samego rana w pracy, zdecydował się, że wygodniej będzie w ogóle nie wracać na noc do domu, bo oczywiście powrót w tej, w drugą stronę zajęłoby mu dużo czasu. Zamiast tego uznał, że po prostu zostanie na tę noc w mieście i nie będzie tam marnował 45 minut do godziny w metrze. A miał w mieście sporo znajomych, czy to z czasów studiów, czy z pracy. Więc wiedząc, że to wszystko planuje już kilka dni wcześniej, bodajże w poniedziałek, skontaktował się najpierw ze swoją znajomą ze studiów, z jakąś bliską koleżanką, ale ona akurat nie mogła go przenocować tamtej nocy. Nigdzie nie widziałam wyjaśnienia dlaczego, czy akurat nie było jej w mieście, czy może nie miała miejsca, czy chodziło o coś innego. No ale generalnie powiedziała, że nie da rady. Robert więc w drugiej kolejności dopisał do innego znajomego, Josepha Price'a. Jego również znał ze studiów i uważał za bliskiego przyjaciela. Joseph, tak samo jak on, skończył prawo i pracował jako prawnik w Waszyngtonie. Był od niego bodajże 3 lata starszy, więc nie studiowali razem na tym samym roku, ale poznali się, ponieważ należeli do tego samego bractwa na studiach, jak i do wielu różnych klubów studenckich i różnych pozazajęciowych aktywności. Nie znalazłam dokładnej informacji, jak blisko, jak często Joseph i Robert widywali się po tym, gdy skończyli studia, ale z tego, co wiemy, dalej byli w kontakcie. Ma to sens, zwłaszcza jeżeli pracowali w tym samym mieście, w tej samej branży. Na pewno korzystnym było dla obu właśnie być w kontakcie. Zdecydowanie mężczyźni określiliby się właśnie mianem przyjaciół, może nie najbliższych, nie takich, wiecie, besties rozmawiających, nie wiem, kilka razy w tygodniu, ale dosyć bliskich, znajomych przyjaciół, którzy mogli na sobie właśnie polegać. Dlatego też oczywiście Robert w drugiej kolejności zwrócił się właśnie do Josepha. Joseph znał też rodziców Roberta, znał też Kathy zresztą. Tak się też złożyło, że Kathy, tak samo jak Robert, znalazła niedawno nową pracę, która znajdowała się właśnie bardzo blisko miejsca pracy Josepha. I skontaktowała się z nim właśnie, bo chciała z nim wyjść na lunch. Próbowali się właśnie w tamten poniedziałek, dwa dni wcześniej, mówić tak, żeby wszyscy troje spotkali się na lunch w przerwie z pracy, ale Robert był zbyt zajęty, więc Kathy spotkała się sama z Josephem. Dlatego też, z tego co powiedziała Kathy, Robert był zadowolony, że uda mu się przenocować akurat u Josepha później, bo przynajmniej właśnie się z nim zobaczy i planowali, że następnego dnia przed pracą wyskoczą na szybkie śniadanie, aby sobie pogadać. Tak więc ten nocleg w mieście Roberta to było coś zaplanowane wcześniej, o czym Kathy wiedziała, co zostało ustalone i nie było w tym niczego dziwnego czy nadzwyczajnego. Pamiętam, że gdy ja mieszkałam pod Krakowem i dojeżdżałam na studia czy do pracy, też mi się właśnie czasem zdarzało, że i na przykład, nie wiem, miałam jakieś zajęcia do późna, a później musiałam gdzieś być o poranku. To też właśnie, aby nie jeździć w tej nazad, zostawałam na noc u znajomych czy rodziny, których miałam w mieście. Zdecydowanie nie ma tutaj w tym niczego dziwnego, mimo że później przez jakiś czas policja będzie próbowała przedstawić to jako coś podejrzanego. No ale wróćmy do tego, co dzieje się dalej. Robert przychodzi znowu właśnie do pracy, do radia, mniej więcej około godziny 21:40. I spędza tam niecałą godzinę. Właśnie poznaje nocną zmianę, rozmawia z nimi. Po czym dokładnie o godzinie 22:24 ze swojego telefonu stacjonarnego w pracy na swoim biurku dzwoni do Josepha Price'a. Jest to krótka rozmowa, jak później powie Joseph. Robert po prostu zadzwonił, aby dać mu znać, że już wychodzi i za niedługo u nich będzie. Pojechał do nich taksówką. Z jego miejsca pracy o tej porze przy mniejszych korkach ta droga samochodem zajmowała około 8 minut. Możemy założyć, że w zależności od tego, o której wyszedł, pewnie przyjechał do nich najpóźniej może 22:40. Przyjechał więc taksówką do piętrowego domu, szeregowego domu, pod numerem 1509 przy ulicy Swan. Jest to jeden właśnie z takich typowych szeregowych domów, jakie możemy zaobserwować gdzieś bardziej w centrum miasta, w tych wschodnich, może trochę starszych amerykańskich miastach. Wiecie, rząd wysokich, wąskich, szeregowych domów. Każdy ma osobne wejście z ulicy, zwykle jakiś mały ogródek z tyłu, ale te domy przylegają do siebie ścianami, są tak ściśnięte ze sobą. Także teoretycznie sąsiedzi mogą się nawzajem słyszeć za ścianą. Joseph mieszkał tam z dwoma innymi mężczyznami i jedną kobietą. Po pierwsze, mieszkał tam z Wiktorem Zaborskim, który był jego chłopakiem, partnerem. Oni uważali się za małżeństwo, mimo że w tamtym momencie oczywiście jeszcze nie mogli w Stanach wziąć legalnie ślubu. Byli razem od około 6 lat. Wiktor był dyrektorem marketingu w dużej firmie. Taka ciekawostka, nie wiem, jeżeli pamiętacie u nas na przykład tę kampanię reklamową Pij mleko, będziesz wielki, to Stany Zjednoczone miały coś podobnego, sponsorowane właśnie przez przemysł mleczarski, żeby sprzedać więcej mleka. U nich to się chyba nazywało God Milk czy coś takiego. To Wiktor właśnie pracował w firmie, która była zatrudniona do pracy nad tą kampanią, więc był tam gdzieś tam do jakiegoś stopnia w to zaangażowany. Poza tym mieszkała z nimi jeszcze kobieta imieniem Sara. Dom należał do Josepha i Wiktora, oni go kupili kilka lat wcześniej. I że nieruchomości w Waszyngtonie nie są tanie, to aby jakoś tam łatwiej móc spłacić kredyt, ponieważ ten dom miał takie prawie że osobne mieszkanko, osobną powiedzmy kawalerkę w piwnicy tego domu. To jest ten tak zwany semi-basement, czyli nie taka ciemna, mroczna piwnica zupełnie w podziemiach, tylko takie pomieszczenie jakby w połowie w ziemi, w połowie wystające nad tą ziemią, także są okna, jest tam jakieś dzienne światło i tak dalej. I oni właśnie to małe mieszkanko, tę kawalerkę po prostu wynajęli Sarze, która mieszkała z nimi od jakiegoś czasu. W domu mieszkała z nim jeszcze jedna osoba, mężczyzna, Dylan Ward. Dylan jednak czasem jest nazywany ich współlokatorem, ale to nie zupełnie było tak. Wiktor Zabolski, później rozmawiając z policją, opisze ich jako taką poliamoryczną rodzinę, można powiedzieć. Rodzinę. Czyli cała trójka żyła w takim niemonogamicznym związku. Wiktor i Joseph byli razem od 6 lat, a Dylan dołączył do nich niecałe 4 lata wcześniej. W tamtym czasie Dylan pracował w firmie komputerowej, ale miał też wykształcenie kucharskie, a w przyszłości nawet wydał kilka książeczek dla dzieci. Wszyscy trzej mężczyźni to byli więc pracujący młodzi profesjonaliści po 30, zarabiali całkiem przyzwoicie i ich dom też był bardzo ładnie urządzony i wszyscy trzej znali Roberta. Oczywiście Joseph był najbliższym jego przyjacielem, to oni znali się najdłużej, powiedzmy byli najbliżej, ale Robert znał też Wiktora, później poznał też Dylana. Joseph i Dylan zresztą byli na ślubie Roberta i Kathy. Joseph znał jego rodziców. Kilka lat wcześniej w swoim domu nawet wyprawili dla nich przyjęcie urodzinowe. A kilka miesięcy przed tymi wydarzeniami Kathy miała operację biodra i była w szpitalu. I wszyscy trzej, Joseph, Wiktor i Dylan, poszli ją tam raz odwiedzić z jakimś koszykiem prezentów i jedzenia. Była to więc taka serdeczna, uprzejma relacja, na pewno nie jakaś bardzo bliska przyjaźń, zażyłość, tak żeby, nie wiem, właśnie Robert i Kathy odwiedzali ich stale. Ale wszyscy traktowali się wyraźnie bardzo serdecznie, lubili się i wyraźnie sobie ufali, skoro Robert właśnie do nich zwrócił się, aby tam przenocować. Związek tych trzech mężczyzn na pewno był raczej nietypowy dla większości ludzi, którzy żyją może w bardziej typowo monogamicznych relacjach. Czasem ciężkie może to być do zrozumienia. I to też na pewno przyczyniło się właśnie do kontrowersyjności tej sprawy i do tego, jak ci mężczyźni zostali też na początku potraktowani i jak na nich spoglądano. Bo gdyby Joseph był właśnie po prostu heteroseksualnym mężczyzną mieszkającym w tym domu ze swoją żoną czy dziewczyną, to połowa spekulacji, jaka się tutaj zaraz pojawi, pewnie w ogóle by się nie pojawiła w tym wypadku. To oczywiście może mieć znaczenie, nie mówię, że nie, ale na pewno zachęcam was do podejścia do tego bez uprzedzeń. Robert wyraźnie ich nie miał. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek znaleziono tę taksówkę, która odwiozła go w tamto miejsce, czy na przykład, nie wiem, na jakimś rachunku była godzina, o której Robert dokładnie przyjechał do ich domu. Tutaj czas ma spore znaczenie, ale możemy założyć, że było to gdzieś pewnie najwcześniej 22:32, najpóźniej może 22:45. A mówię, ma to znaczenie, bo niecałą godzinę prawdopodobnie po przestąpieniu progu tego domu Robert zostanie brutalnie zamordowany. Co dzieje się dalej, to wiemy tylko z zeznań Josepha, Wiktora i Dylana. I ich sąsiadów, którzy coś usłyszą, o tym też później. Z innych rzeczy, które jeszcze wiemy, to, że o godzinie 23:05 i 23:07 na BlackBerry należącym do Roberta napisane zostają dwa e-maile. Obie zostają zapisane w jego poczcie jako kopie robocze i z jakiegoś powodu nie zostają wysłane. Jeden e-mail to był e-mail do jego żony. Ten napisał jako pierwszy. Była to krótka wiadomość w stylu: jestem już na miejscu, jestem u nich, wziąłem prysznic, idę zaraz spać. Druga to była odpowiedź na e-maila od kogoś z pracy, w której potwierdził, że zjest tą osobą lunch następnego dnia w przerwie w pracy. Jeżeli wierzymy w to, że to on je napisał i że zostały napisane faktycznie o tej godzinie, to o 23:07 z Robertem wszystko było w porządku. I to jest jeszcze dziwniejsze, bo to właśnie czyni to okienko, w którym ktoś go zabił, bardzo małym. Pewnie wam już to przyszło do głowy i są takie podejrzenia, że może ktoś inny napisał te wiadomości, albo że jakoś edytował je, aby zmienić w nich godzinę. Ale ze wszystkiego, co widziałam, były one jednak napisane wyraźnie w stylu Roberta i ten jeden e-mail właśnie odpowiadał na e-maila od jakiegoś jego współpracownika. Była to jakaś dłuższa konwersacja na temat ich lunchu, który planowali. I raczej wygląda na to, że to sam Robert właśnie odpisał na tę wiadomość. Nie jest jednak jasne, dlaczego te e-maile zostały zapisane, a nie wysłane. Telefon BlackBerry w tamtych czasach to była chyba naprawdę nieodłączna część życia wielu młodych profesjonalistów. Chyba każdy, kto miał pracę w jakimś korpo w Stanach Zjednoczonych, miał BlackBerry, żeby właśnie móc klepać e-maile dosłownie z każdego miejsca. I teraz nie wiem, czy było możliwe, że on je napisał, kliknij wyślij i sądził, że je wysłał, a może, nie wiem, coś nie połączyło, internet nie połączył, one po prostu się nie wysłały i on nawet tego nie zauważył, czy nie zdążył nic z tym zrobić. Nigdy chyba nie wysyłałam e-maila z BlackBerry, nigdy nie miałam BlackBerry, Ale wiem, że gdy na przykład wysyłam czasem e-maila z przeglądarki, czy właśnie z telefonu, czasem mi się zdarzy, że na przykład napiszę e-maila, kliknę wyślij i od razu się wyloguję, czy wyjdę z aplikacji i zacznę robić coś innego. A potem loguję się ponownie i widzę, że ten e-mail się nie zdąży wysłać i właśnie wylądował w kopiach roboczych. Nie wiem, czy to było coś takiego, czy może właśnie jest to dowód, że to nie on te e-maile napisał. Ale jeżeli tak, to dlaczego ta osoba po prostu ich nie wysłała, aby zapewnić sobie jeszcze lepsze alibi? No ale trzymając się faktów. Godzina 23.07. Robert pisze e-maila, wszystko jest w porządku, najwyraźniej szykuje się do snu. Zaledwie 42 minuty po tym, o 23.49, Wiktor Zaborski, czyli chłopak Josefa, jego przyjaciela, wykonał spanikowany telefon na numer alarmowy. Połączenie trwało łącznie trochę ponad 7 minut. Pierwsi ratownicy dotrą na miejsce już w ciągu 5 minut, w czasie, gdy Wiktor wciąż będzie jeszcze na słuchawce z 911, czyli o 23.54. Wiktor mówi w czasie tego połączenia, że mężczyzna w ich domu został ugodzony nożem, że potrzebują karetki. Dyspozytorka, słysząc to, wyjaśnia mu, mówi mu, co mają robić, aby uratować życie rannego. Mówi, że mają wziąć ręcznik, przyłożyć go do rany, aby zatamować krwawienie. Tłumaczy, że jeżeli ten ręcznik przesiąknie krwią, to aby nie zdejmować go z rany, a zostawić go tam i przełożyć następny, aby tamować krwawienie. Nie wiadomo, ile Wiktor w sumie z tego słyszy i to rozumie, bo wyraźnie jest spanikowany. Ciężko powiedzieć oczywiście, czy jest to udawane, czy jest to autentyczne, ale jest. On chyba mówi o Josefie, albo mąż, albo chłopak. Mój mąż chyba mówi, właśnie udziela mu pomocy. To Wiktor później schodzi piętro niżej, aby wpuścić ratowników, gdy widzi ich przez okno. Również z nagrania z 911 słychać, że Wiktor na początku boi się zejść na dół. Boi się opuścić ten pokój, gdzie jest Robert i Joseph, bo mówi, że chyba ktoś zaatakował Roberta i nie wie, czy ta osoba nie jest jeszcze w domu. Wygląda więc przez okno i schodzi na dół wpuścić ich przez drzwi wejściowe, które były swoją drogą zamknięte od wewnątrz na klucz, dopiero właśnie w momencie, gdy widzi karetkę podjeżdżającą pod dom. Ratownicy weszli do domu, zostali pokierowani do pokoju na piętrze, gdzie znaleźli Roberta, leżącego na plecach, na pościelonym tapczanie. Robert miał na sobie szary podkoszulek i szorty. Ubrania, w których właśnie zwykle spał, jak powie potem Kafi, i ubrania, które tamtego dnia zabrał ze sobą, bo wiedział, że będzie nocował poza domem. Ratownicy nie znajdują u Roberta oznak życia. Później pojawi się informacja, że w momencie, gdy wzięli go do karetki, jego serce bardzo słabo biło, ale w momencie, gdy dojechali z nim do szpitala, na miejscu już stwierdzono jego śmierć. Dokładnie o godzinie 12.24. Ratownicy od razu zauważają 3 rany w brzuchu i klatce piersiowej Roberta. W tych samych miejscach, gdzie te rany zadano, w podkoszulku również były dziury, co chyba właśnie świadczyło o tym, że Robert był ubrany, miał na sobie ten podkoszulek, gdy został zraniony. Niedługo po ratownikach pojawiła się również policja, która zabrała 3 mieszkańców domu na przesłuchanie i aby spisać ich zeznania. Zabezpieczyli dom i będą ten dom przeszukiwać przez aż następne 3 tygodnie. Będą naprawdę wywracać go tam do góry nogami. 3 mężczyźni będą w tamtej nocy rozmawiali z policją osobno, jak to zwykle ma miejsce, i bez adwokata. Co też jest ciekawą decyzją, ponieważ Joseph Price, jak wiemy, jest prawnikiem z wykształcenia. Zdaje się, że to właśnie on, widząc jak prędko policja uzna ich za podejrzanych, powinien był przerwać to przesłuchanie i właśnie poprosić o adwokata. A jednak Joseph tego nie robi. Ale po kolei, bo teraz chciałabym wam opowiedzieć, co każdy z tych mężczyzn, tak powiedzmy na świeżo, zaraz po tych wydarzeniach, powiedział policji. Te przesłuchania zostały nagrane, można je nawet znaleźć na YouTube. Nie są najlepszej jakości, audio nie jest najlepszej jakości, bo pochodzi w końcu z roku 2006, ale wszystko można zrozumieć. Zostawię zresztą linki do tych wszystkich nagrań w źródłach. Obejrzenie tego to jest pewnie łącznie, nie wiem, 4-5 godzin. Ale ja osobiście obejrzałam to wszystko z niesłabnącym zainteresowaniem i zaintrygowaniem. Chyba dlatego tutaj od razu muszę wam powiedzieć, jakie było moje nastawienie w tamtym momencie. Bo możliwe, że ma to też wpływ na to, jak opowiadam tę historię. Bo gdy na początku zabrałam się za research, to jak wam powiedziałam, byłam przekonana, że któryś z tych 3 mężczyzn w domu jest winny. Sądziłam, że któryś z nich zabił Roberta, ale że zwyczajnie nie było sposobu ustalić, który z nich. Natomiast tak, podeszłam do tego z takim przekonaniem, że któryś z tych mężczyzn jest winny. Może wszyscy, albo może się właśnie nawzajem kryją. I muszę wam przyznać, że byłam zdziwiona, gdy skończyłam oglądać te przesłuchania, bo obejrzałam je i pomyślałam sobie, chyba byłam w błędzie. Ci mężczyźni wyglądają, jakby mówili prawdę i byli niewinni. Potem się pewnie jeszcze zagłębię w to wszystko, dlaczego tak sądzę. Ale obejrzenie właśnie tych nagrań jeszcze bardziej mnie zaintrygowało, bo właśnie podeszłam do tego, zobaczę na tych nagraniach, że ci mężczyźni są winni, że próbują kombinować, kłamać. A wszystko, co opowiadają, ich historie, ich zeznania, zazębiają się, zgadzają się ze sobą. Nie brzmią wcale, jakby ustalili razem wspólną wersję. Bo, no właśnie, Robert ginie w czasie 42 minut. Czy naprawdę, jeżeli to oni są winni, mieliby czas, aby w czasie tych 42 minut dogadać swoje historie, opowiedzieć je policjantom przekonywująco, nie dać się przyłapać na żadnym kłamstwie i kręceniu. I każdy z nich właśnie opowiada to swoimi słowami, ze swojej perspektywy. Nie opowiadają tego w ten sam sposób, jakby się umówili, co mają powiedzieć. Każdy z nich opowiada to ze swojej perspektywy i przyznaję wam, gdy obejrzałam to wszystko, dla mnie brzmi to autentycznie. Dlatego też może ten odcinek będzie taki trochę niekonsekwentny, bo fragmenty tego researchu robiłam w momencie, gdy byłam przekonana, że są winni, później były momenty, kiedy byłam przekonana, że są niewinni. A obecnie już sama nie wiem, co myślę. Ale może powinnam te przemyślenia zostawić na później. Pozwólcie, że teraz powiem wam, streszczę wam, co każdy z tych mężczyzn powiedział. Joseph powiedział policjantom tamtej nocy, że gdy Robert zadzwonił dzwonkiem do drzwi, Joseph i Victor byli już w łóżku. To Dylan wpuścił Roberta do domu, a zaraz za nim zszedł Joseph, aby przywitać się ze swoim przyjacielem. Trójkę porozmawiali krótko w kuchni, może z 5-10 minut. Robert wypił szklankę wody, bo dalej było nieznośnie gorąco. Następnie Joseph zabrał Roberta piętro wyżej, bo na tym piętrze znajdował się pokój, w którym ma spać. Pokazał mu też, gdzie na tym piętrze jest łazienka. Po tak długim, upalnym dniu Robert oczywiście chciał wziąć prysznic. Joseph pokazał mu jego pokój. To było takie pomieszczenie, które traktowali jako, można powiedzieć, domowe biuro. Mieli tam jakieś biurko, komputer. Ale była tam też taka sofa, tapcza, na której właśnie można było to złożyć. Tamtego dnia już wcześniej Dylan pościelił mu w tym pokoju. Także ustalili, że pogadają dłużej następnego dnia przy śniadaniu, bo teraz było późno, wszyscy byli zmęczeni. I powiedzieli sobie dobranoc i wszyscy poszli do siebie. Joseph pooglądał chwilę razem z Wiktorem telewizję, zaraz wyłączyli ją i spali. W którymś momencie Joseph powie, nie potrafił oczywiście powiedzieć ile spał, czy o której to było dokładnie, ale nagle usłyszał otwierające się drzwi do domu. A mógł to usłyszeć, bo mieli w domu zamontowany alarm przeciwwłamaniowy. Jednak nie mieli w zwyczaju go uzbrajać, zwłaszcza gdy wszyscy byli w domu. I właśnie gdy alarm jest rozbrojony, to i tak, gdy otwiera się drzwi czy okna, to on wydaje takie charakterystyczne piknięcie, dwa piknięcia. To chyba nawet słychać na tym nagraniu, gdy Wiktor dzwoni na 911, w momencie, gdy otwiera drzwi, aby wpuścić ratowników, tam słychać właśnie taki dźwięk w tle. I to jest dźwięk właśnie tego alarmu, on po prostu informuje mieszkańców domu, że gdzieś otworzyły się drzwi. Ale Josepha nie postawiło to wtedy na równe nogi, że może ktoś właśnie włamuje się do domu czy coś w tym stylu. Bo jak powiedziałam wam wcześniej, mieli najemcę, mieli Sarę, która wynajmowała pokój czy kawalerkę na dole domu. I co ciekawe, do tej kawalerki było wejście osobne z ulicy, ale można było też wejść, dostać się do tej kawalerki przez główne piętro domu. I Sara chyba właśnie często tak wchodziła. A tak się właśnie złożyło, że tamtej nocy nie było jej w domu. Powiedziała im wcześniej, że właśnie wychodzi gdzieś i planuje prawdopodobnie spędzić tę noc poza domem. Coś się czasem zdarzało, miała tam jakichś znajomych, z którymi wychodziła. I właśnie to była jedna z tych nocy. Joseph po prostu założył, że może zmieniła plany, może nie miała ochoty zostawać dłużej i wróciła wcześniej do domu. Joseph usłyszał więc ten dźwięk, wybudziło go to. I jak powie, niewiele czasu następnie upłynęło, może kilka chwil, może kilka minut, gdy nagle usłyszał krzyk. Nie był to typowy krzyk o pomoc czy krzyk ze strachu. Opisał to bardziej jako taki gardłowy dźwięk, w którym może można było usłyszeć zdziwienie, też takie porównania słyszałam. Był to jednak dźwięk na tyle nietypowy i głośny, że w tym samym momencie od razu obudził Wiktora, który spał obok niego, i obaj mężczyźni od razu wyskoczyli z łóżka. i ruszyli w dół, ponieważ oni spali na najwyższym piętrze domu, a pokoje, w których spali Robert i Dylan, znajdowały się piętro wyżej. Także zbiegli po schodach i na planach domu widać, że właśnie gdy schodziło się schodami z ich piętra domu, to pierwszym pokojem, pierwszymi drzwiami, przed jakimi się stawało, były właśnie drzwi do tego biura, pokoju gościnnego, gdzie spał Robert. I teraz drzwi do tego pokoju były otwarte. Na łóżku zobaczyli Roberta. Leżał na plecach, a na jego brzuchu i koszulce była krew. I na dodatek, jak powie Joseph, na jego brzuchu leżał nóż, ich nóż kuchenny. Joseph podszedł do niego, podniósł ten nóż i odłożył go na bok na stolik. Uniósł też koszulkę Roberta i zobaczył wyraźnie ciosy zadane nożem na brzuchu i klatce piersiowej. Victor w tym momencie panikował, zaczął krzyczeć. Joseph nakazał mu pobiec na górę po telefon i wezwać pomoc, co Victor też uczynił. Po tym, gdy Victor zaczął krzyczeć, w drzwiach swojego pokoju znów pojawił się Dylan, który był w szlafroku i zdawał się być bardzo zdezorientowany tym, co się dzieje. Jak wiecie, następnie Victor zadzwonił po pomoc, a później, gdy Robert już został zabrany przez ratowników, mężczyznom najpierw nakazano zejść na pierwsze piętro domu, do salonu, skąd później policja zabrała ich na osobne przesłuchania. I teraz Robert powiedział, że gdy właśnie schodzili na dół, to ktoś zwrócił uwagę, powiedział, że był to albo Dylan, albo jeden z ratowników, że tylne drzwi domu, te prowadzące do ogródka i do tylnej uliczki, nie były zamknięte na klucz. To znaczy, nie były zamknięte na zamek. Miały taki zamek, który po prostu było widać, czy jest otwarty, czy zamknięty. I wyglądały, jakby były lekko uchylone. Później policja potwierdzi, że te drzwi faktycznie zostały znalezione otwarte. Zamek nie był przekręcony i były bardzo lekko uchylone. To była historia Josepha. Teraz, co powiedział Victor? Proszony, aby opowiedział ten dzień od początku. Powiedział, że w ciągu dnia nie było go w domu. Dopiero wieczorem wrócił z podróży służbowej do Denver. Wrócił do domu taksówką około 18:30. W domu był tylko Dylan, od którego dowiedział się, że Joseph poszedł na siłownię. Victor zdecydował się również pójść szybko na siłownię. Wrócił do domu, wziął prysznic. Joseph niedługo po swoim powrocie zabrał się za naprawianie prysznica na najwyższym piętrze w ich sypialni. I Joseph próbował różnych sposobów, aby ten odpływ odetkać. Po powrocie z siłowni Victor wziął prysznic i zszedł na dół do kuchni, gdzie pomógł Dylanowi w przygotowaniu kolacji. Victor wielokrotnie wychodził do ich małego ogródka tylnymi drzwiami w tamtym momencie, ponieważ robili steki z grilla i tam właśnie znajdował się grill. I Victor był zwykle odpowiedzialny za grillowanie. Później w trójkę je zjedli. Otworzyli do tych steków butelkę wina, każdy z nich wypił po jednym lub po dwóch kieliszkach, nie skończyli tej butelki, więc nikt z nich nie był pijany, później powie Victor, gdy go o to zapytają. Po kolacji pozmywali, posprzątali i Victor wyszedł, aby podlać kwiaty przed domem i na tyłach domu. Podlewanie kwiatów to był zwykle jego obowiązek. Po czym poszedł do sypialni na piętrze domu, położył się i włączył telewizor. Gdy wychodził po schodach, zobaczył, że na piętrze domu Dylan rozkłada sofę w gościnnym pokoju. Dopiero wtedy dowiedział się, że Robert spędzał u nich noc, bo wcześniej o tym nie wiedział. Później powie, że właśnie słyszał też, że gdy on i Joseph leżeli w łóżku i oglądali telewizję, to Robert zadzwonił na komórkę Josepha, aby powiedzieć, że jest w drodze do nich i za niedługo tam będzie. Pamiętał, że Joseph powiedział mu wtedy, aby po prostu zadzwonił dzwonkiem, gdy będzie na miejscu. Jakiś czas później dzwonek rzeczywiście zadzwonił, usłyszał, że to Dylan wpuścił Roberta do domu. Joseph stał, założył szlafrok i również poszedł się z nim przywitać. Powiedział wcześniej Victorowi, że planuje następnego dnia przed pracą wyjść na śniadanie z Robertem, aby mogli pogadać, bo dawno się nie widzieli. Victor, ponieważ był zmęczony po długiej podróży i w tamtym momencie już w łóżku, gotowy do spania, nie zszedł, aby się przywitać z Robertem. Uznał, że zobaczy się z nim o poranku. Zasnął niedługo po tym, gdy Joseph wyłączył telewizor. Był bardzo senny, po pierwsze był zmęczony po podróży, po drugie po tym czasie w samolocie dostał trochę kataru i zażył jakiś lek na odetkanie nosa, który również powodował senność. Zasnął więc praktycznie od razu. On, jak powie, nie usłyszał, bo później też będzie o to jeszcze dodatkowo pytany, ale powie, że on nie słyszał dźwięku otwieranych drzwi. Nie obudził się dopiero do czasu, aż nie usłyszał krzyków z dołu. Ale Victor znów powie, Jemu się wyda, że gdy właśnie zerwali się i zaczęli zbiegać po schodach, aby zobaczyć, co się dzieje, wydało mu się, że właśnie słyszy piknięcie przy drzwiach domu. Tak jakby może ktoś w tym momencie wychodził. Zbiegli na dół i zobaczyli Roberta leżącego we krwi na łóżku. Wiktor, jak powie, praktycznie dostał ataku histerii, a resztę już znacie. I teraz co powiedział Dylan, trzeci mieszkaniec domu. Jego historia o tym, jak przebiegł dzień, o tym, że zjedli kolację, była dosyć podobna. Powiedział, że później właśnie poszedł do łóżka i leżał tam czytając, gdy usłyszał dzwonek do drzwi. Wiedział, że to pewnie Robert, bo się go spodziewają. I ponieważ Joseph coś zwlekał z zejściem na dół, by go wpuścić, to Dylan się podniósł i poszedł otworzyć drzwi. Zaraz też pojawił się Joseph, w trójkę porozmawiali chwilę w kuchni i poszli spać. Pokazali Robertowi pokój i łazienkę. Dylan niedługo później wrócił do swojej sypialni, położył się do łóżka i słyszał nawet, jak Robert bierze prysznic, bo łazienka na tym piętrze przylegała do ściany jego sypialni. Dylan, jak powie, również zasnął prędko, bo wziął tamtej nocy tabletki ułatwiające zasypianie. I Dylan jakimś sposobem przespał krzyki Roberta. On, jak powie, nie obudził się do czasu, aż właśnie nie usłyszał krzyków Wiktora i Josepha i jakiegoś zamieszania na piętrze. Później przyzna po zastanowieniu się, że przez sen słyszał coś, co brzmiało jak stłumione krzyki i takie stęknięcie, ale nie wybudził się wystarczająco, aby zarejestrować w ogóle, co się dzieje. Dopiero raban spowodowany przez Wiktora i Josepha go wybudził. Jak powie, wyszedł w końcu z pokoju, aby zobaczyć, co się dzieje, ale słysząc, że Robert jest ranny, słysząc o krwi, w żadnym momencie nie podszedł bliżej i nie zajrzał do pokoju. I wiele osób zwraca tutaj uwagę, że to dziwne, że Wiktor i Joseph od razu usłyszeli krzyki Roberta, że zerwali się, aby pobiec zobaczyć, co się dzieje. A Dylan jakimś sposobem przespał to wszystko, mimo że to on spał na tym samym piętrze, co Robert. Ale jeżeli popatrzeć na plan domu, to ma to trochę więcej sensu. Ponieważ pokój gościnny i pokój Dylana znajdowały się po dwóch przeciwnych stronach domu, po dwóch przeciwnych stronach przedpokoju, natomiast drzwi pokoju, w którym spał Robert, znajdowały się właśnie bezpośrednio naprzeciwko schodów prowadzących na górę, do sypialni Wiktora i Josepha. I te schody, ta klatka schodowa poniekąd była pomiędzy drzwiami pokoju Roberta i Dylana. Więc może miało sens, że dźwięk akurat bardziej poniósł się w kierunku ich sypialni, mimo że była wyżej. I teraz co trzeba jeszcze powiedzieć? To jest oczywiście znów bardziej moja opinia, moja uwaga. Jak ktoś ma czas, zachęcam, aby sobie tych przesłuchań posłuchać, aby je obejrzeć. Na pewno rzuca się w oczy to, że z tych trzech mężczyzn to Joseph przyjmuje może taką najbardziej defensywną postawę. Jest taki najbardziej, może niekoniecznie wrogo nastawiony, ale zdaje się momentami wręcz irytować na pytania policjantów. I zdaje się w pewnym sensie być najmniej tym wszystkim poruszony. A może powinno być odwrotnie, ponieważ w końcu to Robert był jego najbliższym przyjacielem i on powinien najbardziej może cierpieć z powodu tego wszystkiego, co się stało. Ale ktoś może powiedzieć, może to po prostu wynika na przykład ze skrzywienia zawodowego Josepha. Jest prawnikiem zawodu, wie czego się spodziewać, wie do czego piją policjanci i nie ma zamiaru dać się im zapędzić w kozi róg. Gdzie bardziej Dylan i Wiktor, Wiktor w szczególności, jest tym takim najbardziej rozemocjonowanym, widać, że płacze, że płakał, jest zdenerwowany, smutny, spanikowany. Dylan jest trochę spokojniejszy, ale również widać w nim właśnie szok. Moim zdaniem oczywiście. Ale na co chciałabym zwrócić uwagę? Każdy z tych mężczyzn opowiada tę samą historię, ale bardziej na swój sposób. Nie powtarzają tej samej historii, jakby się umówili, co powiedzą. Każdy faktycznie opowiada, co się wydarzyło ze swojej perspektywy i to się jako tako zazębia, tak jakby to się autentycznie wydarzyło. To znaczy właśnie Robert i Wiktor mówią, że zbiegają po schodach, od razu pierwsze co widzą to pokój Roberta, nie widzą na początku nigdzie Dylana, on dopiero pojawia się w drzwiach później. Dylan mówi trochę podobną historię, że nie wiedział, co się dzieje, dopiero usłyszał krzyki i wyjrzał ze swojego pokoju. Są to takie małe rzeczy, ale moim zdaniem, gdyby to wszystko nie wydarzyło się w ten sposób, to nie wiem, czy oni w tak krótkim czasie, znów 40 minut, potrafili tę historię tak pomiędzy sobą ustalić i tak ją dograć, żeby to faktycznie brzmiało przekonująco. Nie wiem, może dałabym się tutaj zmanipulować i oni dobrze wiedzą, co robią, Ale tak, gdy obejrzałam te rozmowy, te przesłuchania z nimi, to był taki mój pierwszy moment, kiedy pomyślałam, że może oni faktycznie mówią prawdę, może wcale nie są winni, jak na początku myślałam. Po tych przesłuchaniach mężczyźni zostają wypuszczeni, nikomu nie zostają postawione zarzuty. Oczywiście wciąż należy poczekać na autopsję Roberta. 8 sierpnia Robert zostanie pochowany. Wszyscy trzej mężczyźni byli na pogrzebie. Mało tego, nawet jego przyjaciel Joseph Price, na prośbę Kathy, żony Roberta, był jednym z niosących trumnę. No właśnie, i teraz autopsja. Ta wykazała, że powodem śmierci były właśnie te 3 ciosy nożem, które przebiły prawe płuco, brzuch i serce. Cios w serce spowodował oczywiście dosyć prędką śmierć, która nastąpiła w ciągu gdzieś już nawet 60 sekund do kilku minut. Wszystkie rany miały głębokość od 10 do 12 cm i zostały prawdopodobnie zadane tym samym ostrzem. Coś, na co należy zwrócić uwagę, to to, że te rany były, można powiedzieć, bardzo do siebie podobne. To znaczy, zwykle w wypadku ofiar, o którym zadano kilka czy wiele ciosów nożem, te ciosy zwykle nie są tej samej głębokości, nie są tej samej szerokości, są zadane pod różnymi kątami, ponieważ ofiara oczywiście rusza się, broni się, reaguje na to, co się dzieje. Czy osoba zadająca te ciosy nożem jest na przykład w furii, jest zła i te ciosy mają na przykład właśnie różną głębokość, różny kąt, ale tutaj tego nie ma. Wszystkie 3 ciosy są bardzo podobne, można powiedzieć, zadane wręcz z chirurgiczną precyzją. Tak jakby, gdy mu je zadano, Robert nie ruszał się. Tak jakby, gdy zadano mu pierwszy cios, Robert w ogóle nie poruszył się i nie zareagował, ponieważ był na przykład nieprzytomny, czy w jakiś inny sposób sparaliżowany. Autopsja potwierdziła też, że na jego dłoniach, rękach nie było żadnych śladów, że próbował się bronić. Często w wypadku ofiar, które zginęły od ciosów nożem, można na przykład zauważyć rany na dłoniach, ponieważ ofiara instynktownie oczywiście próbuje złapać ostrze noża, zasłonić się. Ale tutaj, gdy Robert został znaleziony, jego ręce leżały wzdłuż ciała i nie było na nich ani grama krwi. Czyli Robert najwyraźniej również, gdy na przykład zadano mu pierwszy cios, często pierwszą reakcją byłoby, jeżeli nie bronić się, to unieść na przykład ręce do miejsca, gdzie ten cios zadano. No i tym samym na jego dłoniach pewnie pojawiłoby się trochę krwi. A jednak znów w tym wypadku tego nie zrobił. Jakby właśnie był nieprzytomny, albo jakby ktoś go trzymał. A przynajmniej takie były podejrzenia policjantów. Autopsja potwierdziła też, że zadane mu rany spowodowały spore okrwawienia wewnętrznego. Nie jest jednak jasne, czy to faktycznie spowodowałoby, że krwawienia zewnętrznego byłoby bardzo mało. Bo właśnie na jego ciele, jak i na łóżku, krwi było zadziwiająco mało. Zdaje się, że ktoś, komu zadano 3 ciosy nożem, głębokie ciosy, że ta osoba krwawiłaby znacznie bardziej. Pewnie można by to też tak obrócić, że jeżeli na przykład pierwszy cios to był cios w serce, który spowodował bardzo szybką śmierć i oczywiście to serce przestało pompować krew bardzo szybko i Robert umarł tak prędko, to może faktycznie tego krwawienia aż tak dużo nie było. Ale oczywiście ten fakt, że tej krwi zdawało się być tak mało, też zaraz doprowadzi nas do kilku hipotez. Jest jeszcze jedna rzecz, która jak się okaże była mocno niezrozumiana, jak i również zdaje się była przez jakiś czas przez policję celowo źle przedstawiana, reprezentowana. Bo wciąż niektóre źródła donoszą o tym, że na ciele Roberta było dużo śladów po igłach, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Na klatce piersiowej, na dłoni, na lewym ramieniu, na karku, też na kostce u prawej nogi. I teraz właśnie pojawiła się taka wersja, że te wszystkie nakłucia wzięły się nie wiadomo skąd, że tutaj ktoś Roberta nakłuwał igłą, że coś mu wstrzyknął pewnie, ale wbiegając trochę w przyszłość, w sądzie, bo w końcu wylądujemy z tą sprawą w sądzie, zeznała jedna z ratowniczek, która była tam obecna tamtej nocy i ona zeznała, że faktycznie tamtej nocy w karetce, aby ratować życie Roberta, próbowano właśnie między innymi podpiąć mu kroplówkę, co jednak było bardzo trudne, wymagało wielu prób. I ona potwierdziła, że te ślady po igłach na klatce piersiowej, na ramionach, na karku, to wszystko zostało zrobione przez ratowników. Oczywiście to zostało zauważone w czasie autopsji i lekarz, który pisze ten raport, niekoniecznie wtedy wie, co zrobili ratownicy, a co nie. On po prostu opisuje, co widzi. Ale tak, nieprawdą jest, że Robert miał masę nakłuć niewiadomego pochodzenia, które nie wiadomo kto i kiedy zrobił. Wszystkie poza jednym zostały potwierdzone przez ratowników. Było jedno nakłucie, to na kostce u prawej nogi, do którego nikt, powiedzmy, się nie przyznawał. Czy było też jakieś racjonalne wyjaśnienie? Może było. A może, również można powiedzieć, ktoś coś Robertowi wstrzyknął. No bo są jednak przesłanki, że w momencie, gdy zadano mu ciosy nożem, mógł być nieprzytomny. No i właśnie było pytanie, czy coś mu wstrzyknięto, czy Robert był pod wpływem jakiejś substancji. Ale znów, raport toksykologiczny niczego nie wykazał. Żadnych narkotyków, leków, alkoholu. Jednak oczywiście nie ma testu, który wykazuje wszystko dokładnie, co znajduje się we krwi. To nie jest tak, że krew się testuje i hop, wyskakuje lista wszystkich substancji, które mogą się tam znajdować. Zwykle wykonuje się testy na konkretne substancje. Czyli właśnie wykonano testy na wszystkie znane narkotyki, powszechne leki i tak dalej. Ustalono, że nie było tam na przykład heroiny, rohypnolu i innych takich powszechnych substancji. Ale było możliwe, że Robertowi wstrzyknięto coś mniej powszechnego, co zwyczajnie nie zostało wykryte. Może warto też zwrócić uwagę, że w momencie, gdy przywieziono go do szpitala, Robert miał wciąż w ustach te takie nakładki na zęby. Coś jak retencja, czy może w jego wypadku taki plastikowy ochraniacz na zęby na noc dla osób, które zgrzytają zębami w czasie snu. Jest to oczywiście coś, co zwykle zakłada się tuż przed snem, po umyciu zębów i jego żona Kathy powie właśnie, że tak było w przypadku Roberta. Zwykle to była jedna z ostatnich rzeczy, jakie robił przed położeniem się spać. I fakt, że miał ją dalej w zębach w momencie, gdy przywieziono go do szpitala, zdaje się wskazywać na to, że faktycznie położył się i że leżał lub spał w momencie, gdy został zaatakowany. I teraz chyba największe zdziwienie tej sprawy, bo na genitaliach Roberta oraz w jego odbycie, bo zrobiono ten podstawowy test, aby sprawdzić, czy Robert mógł paść ofiarą gwałtu, na jego genitaliach i w jego odbycie znaleziono nasienie. To zdaje się świadczyć o potencjalnym gwałcie oczywiście. Pamiętam, że gdy to usłyszałam po raz pierwszy, to pomyślałam sobie, okej, to jakim sposobem ta sprawa jest niedozwiązana? Czy nie ustalono, od kogo pochodzi to nasienie, czy to nie było nasienie żadnego z mieszkańców, czy nie wiadomo, czyje to było DNA? I wiadomo, okazuje się, że było to jedynie nasienie samego Roberta. Nie było tam żadnego innego DNA. Ani na jego genitaliach, ani na jego ciele. I gdzie własne nasienie na genitaliach można wyjaśnić, tak własne nasienie w odbycie już może trochę trudniej. I to odkrycie wywróciło sprawę do góry nogami. No bo jak to wyjaśnić? Co się tam wydarzyło? Bo poza tym też nie ma informacji, aby były jakiekolwiek inne ślady gwałtu. Przynajmniej autopsja żadnych nie zauważyła. To znaczy żadnych siniaków na przykład, czy właśnie jakichś śladów, że ktoś Roberta zgwałcił. Oczywiście nie zawsze takie ślady są, no ale właśnie to jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Ale oczywiście nie da się ukryć, że wiedząc to wszystko, policjanci zaczęli od początku podejrzewać trzech mieszkańców domu. Nie da się ukryć, już w momencie, gdy przesłuchiwali ich tamtej nocy, jeszcze gdy nie znali raportu z autopsji, od razu byli w stosunku do nich bardzo podejrzliwi. I też to, co mówili, zakrywało na homofobię w zasadzie, bo na przykład nie chcieli uwierzyć Josephowi, gdy ten im mówił, że tak, Robert po prostu pracował do późna, jesteśmy starymi znajomymi i chciał się u nas przespać, żeby nie dojeżdżać długo do domu. I policjanci nie chcą mu w to wierzyć. Mówią, nie no, to nie ma sensu, przecież on nie mieszkał aż tak daleko. Albo mówią takie rzeczy jak na przykład, jeden heteroseksualny facet idzie i zgadza się spać w domu z gejami, jak to już w ogóle możliwe, jak to jesteście gejami i przyjaźnicie się z heteroseksualnym facetem. Tak jakby to w ogóle taki pomysł był dla nich jakiś, nie wiem, wzięty z księżyca. I właśnie próbują im wtedy też trochę w czasie tych przesłuchań tak mówić, że to na pewno nie było tak, że on po prostu potrzebował miejsca, żeby się przespać, tylko że on może był biseksualny, czy był skrycie gejem i że przyjechał tam w ogóle w żadnym innym celu. Ale później e-maile, które Joseph im pokazał, które wymienił z Robertem, faktycznie pokazały, że w tym wypadku Joseph mówił prawdę. I Kathy również to potwierdziła. Ci ratownicy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, zeznają również potem, że według nich cała sytuacja była dziwna i ich zdaniem ci trzej mężczyźni zachowywali się dziwnie. Gdy pojawili się na miejscu, Joseph siedział na brzegu łóżka, na którym leżał Robert. Joseph był w samej bieliźnie, a Victor i Dylan byli w szlafrokach. Według ratowników mężczyźni wyglądali, jakby niedawno wzięli prysznic. Ich zdaniem ci mężczyźni byli zbyt spokojni, w porównaniu do tego, co się właśnie działo. I spodziewali się więcej paniki. Co znów można się zabawić w adwokata diabła i powiedzieć, że może być trochę ich subiektywnym odczuciem, ponieważ na przykład z nagrania z połączenia na 911 wyraźnie słychać, że Victor jest spanikowany, płacze, w szczególności właśnie w momencie, gdy ratownicy się pojawiają. Więc nieprawdą jest, że oni wszyscy byli spokojni. Przynajmniej jeden z nich był prawie że w stanie histerii. Ale jednemu z ratowników nie spodobał się Joseph. Powiedział, że właśnie jego zdaniem zachowywał się dziwnie i ten ratownik nawet wystraszył się, czy stał się podejrzliwy w stosunku do Josepha i zaczął patrzeć mu się na ręce. Chciał się upewnić, że Joseph nie ma w rękach żadnego noża czy innej broni, czy zaraz za jakiś nóż nie złapie. Ratownicy również zwrócili uwagę na to, że na ciele wokół Roberta było bardzo mało krwi. Powiedzą później, że sądzą, że to wyglądało prawie tak, jakby ktoś po ataku na Roberta już rozebrał jego ciało, umył je, po czym ubrał z powrotem i położył na łóżku. Powiedziałam też, że na stoliku leżał nóż kuchenny z czarnym uchwytem. Na ostrzu było sporo krwi, a na ziemi leżał zakrwawiony ręcznik. Jeżeli chodzi o ten ręcznik, to jest kolejna dziwna rzecz, ponieważ nie było na nim za dużo krwi i Joseph przekonywał, że on użył tego ręcznika, aby próbować zatamować krwawienie, tak jak Victor mu polecił, gdy zadzwonił po pomoc. Ale policjanci powiedzą, że ten ręcznik wcale nie wygląda, jakby ktoś próbował zatamować nim krew, że było tej krwi na nim zbyt mało i że nic nie wskazuje na to, że ktoś w ogóle próbował udzielić Robertowi pomocy. Tutaj znów pojawi się taka sugestia, że plamy na tym ręczniku wyglądają bardziej, jakby ktoś po prostu ten zakrwawiony nóż o ten ręcznik wytarł. Albo pojawi się też taka sugestia, która jak się okaże zaraz tak do końca nie ma sensu, ale pojawi się też taka sugestia, że to wyglądało bardziej tak, jakby ktoś wziął ten nóż i tym zakrwawionym ręcznikiem ten nóż potarł, aby to sprowadzić na nim trochę krwi. I teraz skąd wziął się ten pomysł? Bo policja i prokuratura będą później starali się dowieść, że ten nóż, który tam znaleziono, wcale nie był nożem, od którego Robert zginął. Uważali, że długość i rozmiar nie do końca pasowały do zadanych mu ran. Ten nóż pochodził z kuchni, został wzięty z bloku na noże, który znajdował się piętro niżej. I śledczy będą próbowali udowodnić, że ten nóż został tam przez kogoś podłożony, że specjalnie ubrudzono go krwią i tam położono, aby zmylić śledztwo i odwrócić uwagę od innego, prawdziwego narzędzia zbrodni, które zostało gdzieś ukryte. I że właśnie dlatego ktoś ten nóż po prostu pobrudził krwią. I tutaj znów muszę trochę wybiec w przyszłość, ale później, gdy ta sprawa będzie w sądzie, sędzia zauważy, że podczas analizy na tym nożu znaleziono nie tylko krew Roberta, ale również znaleziono kilka małych włosów pochodzących z jego klatki piersiowej oraz fragment tkanki tłuszczowej. Gdzie krew można było nanieść ręcznikiem na ten nóż, tak włosy i tkankę tłuszczową już niekoniecznie. I zeznali właśnie eksperci, którzy uważali, że ten nóż był jednak narzędziem zbrodni. Tak zeznał zresztą dr Henry Lee, którego pewnie kojarzycie w tym momencie, bo on pojawia się i zeznaje jako ekspert w tak wielu sprawach, że ciężko nie kojarzyć jego nazwiska. Więc niektóre rzeczy, które policja robi w tym momencie, hipotezy, jakie wysnuwa i decyduje się ich trzymać, mimo że tak naprawdę w ogóle nie pasują do tych hipotezy, jeszcze bardziej niepotrzebnie komplikują sprawę, to możliwe przyczynia się do tego, że ta sprawa, rozczaruje was, jest dalej nierozwiązana. I powiedziałam już wcześniej, że na początku trzej mężczyźni rozmawiali dobrowolnie z policją. Zresztą, jak wiecie, byli na pogrzebie Roberta. Od razu po wszystkim spotkali się z Kathy, aby opowiedzieć jej, co się stało. Ale niedługo później, gdy stało się jasne, że policja podejrzewa właśnie ich, od razu znaleźli sobie adwokatów i nie chcieli już właśnie bez towarzystwa adwokata rozmawiać z policją. Co biorąc pod uwagę, że od tych pierwszych przesłuchań byli bombardowani zarzutami o morderstwo wręcz i do tego mamy Price'a, który jest prawnikiem z wykształcenia, to ta decyzja wcale nie dziwi. I zdecydowanie nieważne, czy są winni, czy niewinni, jest właściwą decyzją. Powiedziałam wcześniej, że policja przeszukiwała dom przez prawie 3 tygodnie i przeszukali ten dom bardzo dokładnie. Szukali wszędzie, z tego co wiadomo, nawet miejscami zdywali podłogi, szukali w ścianach. Zdaje się więc, że przy tak dokładnym przeszukaniu powinni byli znaleźć istotne ślady. Ale znaleźli bardzo niewiele. Na nożu kuchennym nie znaleziono żadnych odcisków obcej osoby, czy jakichkolwiek innych nieznanych odcisków w domu, w miejscach, gdzie potencjalny włamywacz mógł je zostawić. Na drzwiach na przykład, czy na balustradzie. Portfel Roberta, jego telefon leżały w pobliżu jego ciała i nie zostały skradzione. Nic w domu nie zostało skradzione. A już na parterze domu, przez który oczywiście potencjalny włamywacz musiał przejść, aby wyjść na wyższe piętro, tam również znajdowało się wiele wartościowych rzeczy. Telewizor, komputer. Nic nie zostało zabrane. Była jeszcze jedna rzecz, bo ta hipoteza, że ktoś włamał się do domu i później z tego domu uciekł, zakładała, że ta osoba musiałaby wejść i wyjść tylnymi drzwiami, bo te zostały znalezione otwarte, a drzwi wyjściowe, drzwi frontowe od strony ulicy, były zamknięte od wewnątrz. To potwierdził Wiktor, który później musiał te drzwi otworzyć, aby wpuścić ratowników. Więc jedynym innym sposobem, aby wydostać się z domu, były właśnie te tylne drzwi. Tylko, że teraz tak. Te drzwi prowadziły do takiego malutkiego ogródka, tam mieli grilla, jakieś stoliki, krzesła. I to wszystko było ogrodzone dosyć wysokim ogrodzeniem. Była tam brama, która prowadziła do takiej tylnej uliczki, ale ta była również bardzo wysoka i zamknięta na klucz. Oczywiście płot, brama, można się potem wspiąć i ją przeskoczyć. Ale policja zwróciła uwagę, że na tej bramie i na płocie było sporo, powiedziałabym, kurzu, ale bardziej chodziło o te takie pyłki kwiatowe, które latem i wiosną do wszystkiego się przyklejają. I w żadnym miejscu nie było widać, aby zostały w żaden sposób naruszone. Aby były jakieś ślady, że gdzieś tam ktoś się wspinał po bramie czy po płocie. Oczywiście znów pytanie, czy ktoś mógł po prostu przeskoczyć tak, aby tego nie naruszyć. Ciężko powiedzieć. Zauważyli jednak też, że schody i podłogi w domu były drewniane. Były stare i skrzypiały przy prawie każdym kroku. A jednak żaden z mieszkańców domu nie zgłosił, aby słyszał tamtej nocy kroki na schodach. Oni później powiedzą, że sami są tym zdziwieni. Joseph powiedział, że skoro wybudził go dźwięk otwieranych drzwi, to pomyślałby właśnie, że słyszałby kogoś chodzącego po domu, a jednak nie usłyszał. Dużo uwagi skupiło się na pokoju Dylana, bo to jego pokój znajdował się na tym piętrze, na którym spał Robert. Zwłaszcza, że w jego pokoju znaleziono dużo różnego sprzętu do BDSM i książek w tym temacie. Teraz biorąc pod uwagę to, co znaleziono na ciele Roberta, to nasienie w szczególności, nawet jeżeli to było tylko jego nasienie, to wszystko zdawało się właśnie teraz trochę rzucać podejrzenie na Dylana. Dylan również nie ukrywał, że miał w swoim pokoju takie rzeczy. To zresztą był jeden z powodów, dla których on dołączył do życia, do związku Wiktora i Josepha. Ja to tak zrozumiałam, że Joseph również był zainteresowany BDSM i było to coś, co chciał, czego potrzebował w swoim życiu. A Wiktora to chyba szczególnie nie interesowało. Dlatego Dylan do nich dołączył. W pokoju Dylana również, ponieważ on był z wykształcenia kucharzem między innymi, znaleziono zestaw noży. I jednego z tych noży brakowało. Później mama Dylana powie, że to ona kupiła dla niego ten zestaw w prezencie i zatrzymała jeden z noży dla siebie, ale nie potrafiła go po fakcie znaleźć, więc ten nóż przepadł. Śledczy zamówili identyczny zestaw, aby zdobyć taki nóż i zobaczyć jego długość i rozmiar i doszli do wniosku, że taki nóż znacznie lepiej pasowałby do kształtu ran zadanych Robertowi. Śledczy podejrzewali, że to tego noża użyto do zabicia Roberta, a nie tego znalezionego obok jego ciała, że ten został tam podrzucony. Później sędzia dostrzegnie, że prawdopodobnie było inaczej, biorąc pod uwagę zeznania ekspertów i fakt właśnie, że na tamtym nożu znaleziono włosy z jego klatki piersiowej i fragmenty tkanki tłuszczowej. Ale policjanci dosyć długo starali się udowodnić, że to prawdopodobnie tamten nóż zabił Roberta, bo tym samym oczywiście to wskazywałoby na Dylana jako winnego. Inną kwestią dotyczącą miejsca zbrodni, o której też już wspomniałam, było to, że pojawiła się taka opinia, że ciało Roberta wyglądało, jakby wręcz zostało umyte, a później ponownie ubrane, ponieważ nie było tam wystarczająco dużo krwi. I to też dalej jest kwestia sporna, co dokładnie się wydarzyło i ile tego krwawienia faktycznie nastąpiło wewnętrznie, ile zewnętrznie. Ale tak, pojawiają się takie podejrzenia, jest taka hipoteza, że aby pozbyć się śladów, po zadaniu Robertowi tych ciosów zabrano go pod prysznic na przykład i jego ciało umyto. To oznaczałoby oczywiście, że w prysznicu byłyby tego ślady. Jest wiele testów, które oczywiście może to wykazać. Jak i również pewnie gdyby ktoś go przeniósł, to możliwe, że krew kapałaby gdzieś na podłogę, zostałaby znaleziona w innych miejscach w domu. I to zdaje się była jedna z rzeczy, których policja szukała. Śladów krwi w innych miejscach w domu. Ale musieli się poddać, bo w żadnym miejscu śladów krwi Roberta nie znaleziono. Może też należy zwrócić uwagę tutaj na taką niezgodność. Jeżeli założymy, że ciało Roberta zostało umyte, aby usunąć na przykład z tego ciała jakieś ślady, to czy nie zostałoby zmyte również to nasienie, które na jego ciele znaleziono? Bo ze źródeł wynika, że to nie była jakaś tam mała, mikroskopijna ilość, która może po prostu nie została zmyta w czasie prysznica i mogła znajdować się tam trochę dłużej. To była całkiem spora, zauważalna ilość, która prawdopodobnie zniknęłaby w czasie prysznica. Do wytrysku raczej nie doszłoby w momencie, gdy Robert nie żyje, czy jest na granicy śmierci. To właśnie powoduje, że ta sprawa jest tak zagadkowa, bo z jednej strony dziwne jest, że tej krwi jest tak mało, coś musiało się wydarzyć, ale z drugiej strony też nie do końca pasuje to, że to jego ciało zostałoby umyte, nie ma na to żadnych śladów. Wiem, że powiedziałam, że jego krwi nigdzie w domu nie znaleziono. To jest prawdą, ale sprowadzono też psa wyszkolonego do wykrywania odoru zwłok, czy krwi między innymi, i ten wyczuł i zasygnalizował krew w dwóch miejscach. Na zewnątrz, z tyłu domu, przy klatce odpływu wody, blisko węża ogrodowego oraz w suszadce do ubrań w domu. W żadnych z tych miejsc nie znaleziono śladów krwi, nie znaleziono na przykład DNA Roberta, ale pies zasygnalizował, że w jakimś momencie krew się tam znajdowała. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo czyja. Tutaj znów pojawiła się hipoteza, że ktoś na przykład po zabiciu Roberta opłukał się na zewnątrz przy użyciu węża ogrodowego, stąd krew przy klatce odpływu. Umył, opłukał też swoje ubrania i wrzucił je do suszarki, aby je wysuszyć. Jeżeli tak było, no to ktoś poświęcił sporo czasu, aby te wszystkie rzeczy ukryć, zatrzeć wiele śladów. Bo idąc tą drogą, ktoś bierze ciało Roberta pod prysznic po zabiciu go, rozbiera go z piżamy, ubiera. Robert musiał, przypominam, mieć na sobie piżamę w momencie, gdy został zaatakowany, ponieważ ślady po nożu były również na jego podkoszulku. Ktoś wychodzi na zewnątrz, myje się, myje ubrania, suszy te ubrania, bo w momencie, gdy policja się tam pojawiła, w suszarce nie było żadnych ubrań. Ktoś więc musiał te ubrania wysuszyć, wyjąć, poskładać i odłożyć. I właśnie tutaj z tymi wszystkimi teoriami, bo policja, jak widzimy, od początku skupia się na trzech mieszkańcach domu i widać, że próbuje ich oskarżyć. Wszystkich albo przynajmniej jednego z nich. Ale moim zdaniem bardzo strzelają sobie w stopę, bo te hipotezy, które tworzą, w ogóle nie trzymają się kupy i paradoksalnie działają podejrzanym na korzyść. Bo Robert wysyła, czy pisze ostatniego e-maila o 23.07. 40 minut później Robert już wykrwawia się i Wiktor dzwoni po pogotowie. Czyli w ciągu 40 minut ktoś musiałby zrobić coś dziwnego. Wykorzystać Roberta seksualnie, możliwie związać go jakoś, wstrzyknąć mu coś, aby go unieruchomić, zabić go, umyć jego ciało, upozorować miejsce zbrodni, zmyć krew, wysuszyć, poskładać ubrania i jeszcze ustalić wspólną wersję wydarzeń, jeżeli założymy, że wszyscy są w to zamieszani. Wersję, w której nie ma dziur i której do dziś uparcie się trzymają. I w zasadzie nie dali się przełapać na kłamstwie. I to wszystko w ciągu 40 minut. Nawet jeżeli założymy, że może ktoś wysłał tego e-maila za niego, dla niepoznaki, to wciąż Robert był w tym domu około godziny. To wiemy na pewno. Wiemy, o której wyszedł z pracy. Nawet jeżeli założymy, że nie wiem, ci mężczyźni rzucili się na niego dosłownie w momencie, gdy tylko przestąpił próg ich domu, to i tak daje im to dosyć mało czasu. Tym, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, co wydaje mi się nie jest wystarczająco często podkreślane, a co zdecydowanie ich obrońca na przykład mógłby podkreślać, to, że w ciągu tej niecałej godziny również, było ich trzech, możemy powiedzieć, że jeden, nie wiem, myje ciało, inny zaciera ślady, pierze ubrania, ale w ciągu tej niecałej godziny musieliby też nie tylko zrobić to wszystko, ale też pozbyć się tego noża. No bo policja zakłada, że to nie ten nóż znaleziony na miejscu zbrodni go zabił. Więc musieliby gdzieś ukryć ten nóż, tak, że nigdy nie został znaleziony. I policjanci chyba to wiedzą, bo dlatego spędzają tak dużo czasu przeszukując dom. Dosłownie rozbierając go kawałek po kawałeczku. I właśnie tutaj trochę strzelają sobie w stopę, no bo fakt, że Robert miał zginąć od noża, którego nie ma na miejscu zbrodni i nikt go nie może znaleźć, bardziej wskazuje na sprawcę z zewnątrz. Do tego jeszcze te zarzuty, że Robert został czymś odurzony, że możliwie coś mu wstrzyknięto. Mimo, że nigdy nie ustalono, co to mogło być i oficjalnie niczego w jego organizmie nie znaleziono. Ale znów, w domu nie znaleziono żadnych środków, których można by użyć do takiego odurzenia ofiary, że ta w ogóle się nie rusza i się nie broni. Oraz nie znaleziono nowych czy zużytych strzykawek. No więc jeżeli założymy, że coś Robertowi wstrzyknięto i ta jedna dziura, ten ślad po nakłuciu igłą przy kostce nie został wykonany w czasie prób ratowania go, tylko faktycznie przez sprawcę, no to znów, gdzie jest ta strzykawka? Nie ma i noża, i strzykawki w takim razie. W ciągu godziny raczej żaden z tych mężczyzn, nie wiem, nie miał czasu wsiąść do samochodu i pojechać gdzieś za miasto, aby się pozbyć tych rzeczy. Jeżeli gdzieś były, musiały być blisko. Nie znaleźli więc żadnych substancji, które mogły Roberta uśpić w taki sposób, ani strzykawki, ani tego zaginionego noża. I teraz nie wiem, czy ci mężczyźni są winni, czy niewinni. Jestem jednak przekonana, że ta hipoteza, jaką tutaj policja i prokuratura próbowały przedstawić, ta wersja wydarzeń raczej nie miała miejsca. Co nie uniewinnia jeszcze naszych podejrzanych, ale zdecydowanie działa na ich korzyść, jeżeli nikt nie potrafi przedstawić jakiejś innej, sensowniejszej wersji wydarzeń. Nie da się też ukryć, że policjanci od początku byli do nich negatywnie nastawieni. W tych przesłuchaniach z tamtej nocy słychać i widać uprzedzenia. I właśnie takie próby wręcz wymuszenia na nich, zastraszenia wręcz, przyznania się do czegoś. Od razu na przykład mówią im takie rzeczy, tutaj cytuję: nikt tamtej nocy nie włamał się do tego domu, bo to jest między innymi coś, co Joseph mówi policjantom. Słyszałam otwierające się drzwi, ktoś musiał wedrzeć się do domu i to zrobić. To na pewno nie był żaden z nas, jestem o tym przekonany. I policjanci mówią mu między innymi takie słowa: wiemy na 100%, że nikt nie włamał się do tego domu. Wiemy to, sprawdziliśmy to, nie ma możliwości. Trochę mi się to skojarzyło tutaj ze sprawą Denise Haskins, bo tam jej chłopakowi mówiono identyczne rzeczy. Nikt nie włamał się do domu, nikt jej nie porwał, ty to na pewno zrobiłeś. No a potem okazało się, że oczywiście, że ktoś się włamał do domu i ją porwał. Jest to taka taktyka oczywiście, aby trochę zastraszyć przesłuchiwanego, może trochę zapędzić go w kozi róg, wymusić na nim, aby się przyznał, ale żaden z tych mężczyzn się nie ugina. Nawet Wiktor, który widać jest w dosyć delikatnym stanie, jest bardzo zhisteryzowany i może można powiedzieć, z tych trzech mężczyzn jest, czy może byłby najbardziej podatny na przyznanie się do czegoś. On również, oni wszyscy trzymają się tych swoich wersji i nie wyłamują się. Policjanci nawet rozmawiając z nimi celowo kłamią. Mówią na przykład, że możesz przestać kłamać, bo my już wiemy, co się stało. Jeden z was się przyznał. Zawalił test z wariografem. Już wiemy, co się stało. Nie kłam, bo tylko działasz sobie na niekorzyść. Powiedz w końcu prawdę. Mówią im takie rzeczy. Również Wiktorowi. W szczególności widać, skupiają się na Wiktorze, bo chyba od razu zauważają, że to on jest tym najsłabszym ogniwem. Żaden z nich się nie ugina. Ich historie zdają się zgadzać ze sobą, pasują do siebie. I znów moja opinia, ale przynajmniej gdy słucham historii Wiktora i Dylana, uważam je za dosyć autentyczne. Wierzę im w zasadzie. Joseph jest może bardziej trochę zrozumiały w swoich odpowiedziach, ale poza tym to, co mówi, jego historia również pokrywa się z historią reszty. W czasie przesłuchań też właśnie policjanci próbują wyciągnąć może jakieś przyznanie się, że Robert był biseksualny lub że był skrycie gejem, że może miał po cichu romans z którymś z tych mężczyzn, tutaj w szczególności zdają się wskazywać, że to mógł być Dylan. Ale wszyscy zaprzeczają. E-maile wymienione pomiędzy nimi i Josephem faktycznie pokazują, że ich relacje były tylko przyjacielskie, wszystko potwierdza też Kathy. Później nie znajdzie się ani jedna osoba, która powie, że Robert mógł w jakiś sposób kwestionować swoją seksualność, czy mieć z kimś romans. Ze wszystkiego, co wiemy, był w szczęśliwym związku małżeńskim. Nie pojawiła się ani jedna osoba, która zeznałaby, że było inaczej. Co nie znaczy oczywiście, że Robert nie mógł kwestionować swojej orientacji, czy rzeczywiście coś mogło nie być na rzeczy. Nigdy do końca nie wiemy, co ktoś myśli. Ale w tym wypadku nie ma żadnych dowodów, że Robert przyjechał tam do tego domu w jakimkolwiek innym celu niż właśnie po to, aby się przespać, żeby nie musieć wracać do domu, bo miał daleko. Wszystko zdaje się na to wskazywać. Policjanci na początku nie mogą w to uwierzyć i właśnie tak naciskają, w szczególności na Josepha, że no nie wyobrażam sobie, jak to, że hetero mężczyzna przyjaźni się z homoseksualnym, jak to w ogóle możliwe, to nie ma sensu, jak to ty jesteś gejem i masz hetero przyjaciół, jakby to było takie nadzwyczajne, nie wiem. Trzeba też pamiętać, że Robert również nie zwrócił się w pierwszej kolejności do Josepha z prośbą o przenocowanie go, a wcześniej właśnie zwrócił się do jakiejś koleżanki, która nie mogła go przenocować i Joseph był tym takim drugim wyborem. Co chyba jeszcze bardziej wskazuje na to, że Robert nie wybrał sobie jakiejś jednej konkretnej osoby, bo może właśnie, nie wiem, chciał tamtej nocy zdradzić żonę, a że właśnie faktycznie szukał miejsca do przenocowania. Poza tym spójrzmy na jego dzień. Wyszedł z domu o 8 rano, od 9 do 5 był w pracy, później prawie 4 godziny na seminarium, później do tej pracy wrócił. W momencie, gdy przyjechał w końcu do domu Josepha, był na nogach, przypuszczam, gdzieś minimum od 8, 7, od pewnie jakichś 14-15 godzin. I następnego dnia rano musiał znowu wstać i iść do pracy. I wiem, że jak ktoś chce zdradzać, to zawsze znajdzie czas, nieważne jak mało go ma. Ale faktycznie wszystko wygląda właśnie tak, jakby Robert chciał się po prostu gdzieś przespać i nic innego go nie interesowało. Tam nie było żadnego romansu, żadnego podtekstu seksualnego. Nic innego Roberta nie interesowało i bądźmy szczerze, chyba nawet nie miał na to zbyt dużo czasu, gdyby coś takiego chciał zrobić. Także ci trzej mężczyźni zostają przesłuchani wielokrotnie. Upływa parę miesięcy i jak się później okaże, policja przymierza się do tego, aby dokonać aresztowania, aby postawić zarzuty. Jednak 2 miesiące po śmierci Roberta dzieje się coś, co powoduje, że będą musieli te plany porzucić. Bo w październiku faktycznie dochodzi do włamania do wtedy pustego domu przy 1509 Swan Street. Bo ci mężczyźni potem wrócili do tego domu, mieszkali tam przez jakiś czas, ale zaraz po tych wydarzeniach, po tym, gdy policja oddała im ten dom, nie chcieli tam nocować. I co się okazało? Włamywaczem okazał się być brat, młodszy brat Josepha Price'a, Michael Price, który, jak się okazuje, miał duży problem z uzależnieniem od narkotyków. I który włamał się tam, aby ukraść kilka rzeczy, które oczywiście mógł sprzedać. Włamać się to może nawet jest zbyt poważne słowo, bo on po prostu tam wszedł, miał klucze do tego domu i go okradł. To też okazuje się nie był pierwszy raz, kiedy Michael okradł trzech mężczyzn, aby mieć pieniądze na narkotyki. Jak się też okazuje, Joseph na początku, gdy doszło do tego włamania, nie chciał w ogóle zgłaszać tego na policję, mimo że wiedział, że to jego brat. Nie chciał wpędzać go w kłopoty, bo Michael już wcześniej był w kłopotach. To podobno Dylan Ward naciskał, aby zgłosić to włamanie na policję. I oni faktycznie to włamanie zgłosili, ale dopiero po kilku dniach. To spowodowało właśnie, że policja musiała się zatrzymać i przejrzeć sprawę raz jeszcze, ponieważ wcześniej z tego co wiadomo nie brali Michaela jakoś szczególnie pod lupę. A teraz słyszą o kimś, kto włamuje się do domu, ma klucze do tego domu, okradł ich już wcześniej i jeszcze Joseph zdaje się chce go chronić. Czyżby więc to może Michael i tamtej sierpniowej nocy przyszedł do ich domu? Może wszedł do biura w poszukiwaniu gotówki? Wciąż zamordować kogoś tylko z powodu próby rabunku, bo może trochę naciągana historia, mimo że się zdarza. Ale jeżeli tak, to mimo wszystko niczego nie ukradł. Ale możemy też znów wycnąć hipotezę, że może Michael wszedł tamtej nocy do domu pod wpływem czegoś, czy w bardzo złym stanie psychicznym. Nie spodziewał się, że zastanie kogoś w tamtym pokoju gościnnym. Kto wie, może sam w tym pokoju gościnnym nocował i może po prostu pozwolił sobie tam wejść. Chciał tam po prostu przenocować, nie budząc żadnego z mieszkańców domu, bo widział, że najwyraźniej wszyscy śpią i nie spodziewał się, że kogo znajdzie tam w łóżku. Oczywiście to oznaczałoby, że musiałby na przykład najpierw zobaczyć Roberta śpiącego w łóżku, zejść na dół, wziąć nóż z kuchni, wrócić tam z tym nożem albo wziąć ten nóż już na samym początku, co znów wskazuje na to, że miał złe zamiary. Ale jeżeli mogło tak być, to zdaje się tłumaczyć, dlaczego to Joseph w czasie przesłuchiwania wyglądał na może trochę bardziej winnego, czy może trochę bardziej wyglądał, jakby próbował coś ukryć. Bo może chronił właśnie swojego brata. Może nawet nie był pewien na 100%, że to był Michael, ale może już w tamtym momencie to podejrzewał. Co też ciekawe, policja odkrywa, że Michael, który był w tamtym czasie studentem, tamtego wieczoru miał zajęcia, na których się nie pojawił. Ale to też nie było tak, że nie miał alibi, ponieważ później jego dziewczyna zapewniła mu alibi, zeznając, że był z nią przez całą noc. Znów więc hipoteza z Michaelem, mimo że na początku obiecująca, trochę utknęła w miejscu. Joseph, Victor i Dylan zatrzymali dom przy Swan Street do roku 2008. Wtedy udało im się go sprzedać. Joseph i Victor wynajęli mieszkanie w pobliżu, w innym miejscu w Waszyngtonie, a Dylan przeniósł się na Florydę. Ale nie można powiedzieć, że nie wiem, mężczyźni zerwali, rozstali się, bo Dylan przeniósł się do domu, który należał do Josepha Price'a i wszyscy troje planowali właśnie przenieść się i zamieszkać na stałe na Florydzie, ale jak na razie tylko Dylan się tam przeniósł, ponieważ Joseph i Victor musieli z powodu obowiązków zawodowych zostać dłużej w Waszyngtonie. Ale zdaje się, że po tym właśnie, gdy się rozdzielają i Dylan przenosi się na Florydę, policjanci może widzą jakąś szansę, aby jednak coś od nich wyciągnąć. Może widzą to rozdzielenie się jako właśnie jakiś rozłam między nimi. Ktoś kogoś podejrzewa, ktoś nie jest czegoś pewny i może sądzą, że to jest ten czas, ta okazja, żeby posunąć śledztwo do przodu. Bo w październiku 2008 roku Dylan Ward został na Florydzie aresztowany. Nie pod zarzutem morderstwa, bo uznali, że na to chyba nie mają wystarczających dowodów, lecz pod zarzutem utrudniania postępowania karnego i śledztwa. To znaczy utrzymywali, że mieszkańcy domu musieli jakoś przyczynić się do zatarcia śladów na miejscu zbrodni. Że to wszystko nie mogło wydarzyć się tak, jak się wydawało i że coś tam ktoś wyczyścił, ukrył i że to musieli być domownicy. Nawet jeżeli nie są winni morderstwa, to musieli zacierać ślady. Był to taki ruch strategiczny oczywiście, aby wywrzeć presję na Dylanie, jak i również na Wiktorze i Josephie, bo poinformowano ich, że teraz mają kolejną, jedyną szansę, aby powiedzieć, jaka była prawda, a jeżeli nie, to i oni zostaną zatrzymani. Ale znów żaden z nich nie zmienił swojej historii. Wciąż trzymają się swojej wersji twardo. Następnego miesiąca więc aresztowano Wiktora i Josepha pod tymi samymi zarzutami. Zresztą oni oddali się w ręce policji dobrowolnie, gdy dowiedzieli się o tych zarzutach. Wszyscy dalej utrzymywali swoją niewinność. Ostatecznie, ponieważ oczywiście mieli adwokatów, zostali wypuszczeni za kaucją i mogli oczekiwać na proces na wolności. Stanęli przed sądem w czerwcu 2010 roku. Ich prawnicy podjęli decyzję, aby poprosić o tak zwany bench trial, czyli proces, w którym decyzję podejmuje jedna osoba, sędzia, a nie jak to zwykle ma miejsce w Stanach, ława przysięgłych. Była to decyzja mądra, zdaje się, bo ich adwokaci obawiali się, że mogą trafić na ławników, którzy będą jakoś uprzedzeni czy wykażą się niezrozumieniem dla ich trzyosobowej rodziny, jak się nazywali, i że właśnie mogą wydać wyrok trochę przyćmiony tymi uprzedzeniami. A na sędzi jest trochę większa presja. Ona musi wydać uzasadnienie swojej decyzji. Jeżeli ta decyzja zostanie uznana może za zbyt pochopną, może to się negatywnie odbyć na jej karierze, gdzie na ławie przysięgłych zwykle nie ma takiego rodzaju presji. Sędzia więc przyjrzała się całej sprawie i podjęła decyzję i bardzo dobrze to uzasadniła. Wyjaśniła, że nie wierzy w hipotezę o włamywaczu, ale przyznała też, że są zbyt duże wątpliwości. Nie ma wystarczających dowodów co do winy tych trzech mężczyzn. Oczywiście mówimy tutaj o zacieraniu śladów, utrudnianiu śledztwa, bo to o to są oskarżeni, a nie o morderstwo. Podkreśliła, że jest możliwe, że na przykład tylko jeden z tych mężczyzn jest winny, a dwaj pozostali faktycznie mówią prawdę. Albo że dwóch jest winnych, a jeden nie. I ponieważ wszyscy byli w domu i wszyscy utrzymują swoją niewinność, nie sposób powiedzieć, kto zacierał ślady, kto nie, kto jest winny, kto niewinny. I w imię zasady, którą wymiar sprawiedliwości powinien się kierować, że lepiej puścić 10 winnych wolno, jeżeli są wątpliwości, niż skazać jednego niewinnego, uznała, że nie ma innego wyjścia, jak ich wszystkich uniewinnić. Także ci mężczyźni odeszli wolno. I pozostają na wolności do dziś. Nigdy nie postawiono im zarzutów o morderstwo, nikomu tych zarzutów nie postawiono. Była to w sumie dosyć sprytna decyzja, aby oskarżyć ich właśnie na początek o utrudnianie śledztwa, a nie o morderstwo. Ponieważ jeżeli na jaw wyjdą jakieś nowe informacje, czy na przykład któryś z nich się do czegoś przyzna, to wciąż o morderstwo mogą zostać oskarżeni. Oni zostali razem przez jakiś czas, mieszkali razem na Florydzie. Nie jestem pewna, czy wszyscy troje dalej są razem, bo na pewno zniknęli z oka publicznego. I teraz bardzo dużo mam tutaj przemyśleń. Spróbuję to jakoś streścić w miarę zwięźle, ale oczywiście hipotez czy wersji tego, co mogło się wydarzyć, jest naprawdę wiele. Jedna jest oczywiście taka, że oni wszyscy zabili Roberta, że wszyscy w tym uczestniczyli. Nie znamy żadnego konkretnego motywu, możemy jedynie przyjąć, że mógł to być na przykład gwałt. Ale na ich obronę też trzeba zauważyć, że żaden z tych trzech mężczyzn ani przed tymi wydarzeniami, ani po tych wydarzeniach nie spotkał się z żadnymi innymi zarzutami czy oskarżeniami, ani nie mówiąc już o żadnym innym morderstwie czy próbie użycia przemocy czy molestowaniu, gwałcie, żaden z nich nigdy nie dopuścił się, nie został na niczym złapany i nie ma żadnych innych oskarżeń przeciwko nim. Jeżeli więc zabili to Bettę, to było to jakieś dziwne wydarzenie. Jedno jedyne, kiedy zabili tego jednego mężczyznę, przyjaciela, ale nigdy nie skrzywdzili nikogo innego i nie zrobili nigdy niczego złego. Poza tym. Na pewno więc jest tam coś, czego nie wiemy. Nie wiem, co to jest, ale uważam, że są chyba jakieś informacje, których nam brakuje. Jest też możliwe, że zrobił to tylko jeden lub dwóch z nich i ta druga strona, reszta jest naprawdę nieświadoma i mówi prawdę. Albo kryje sprawcę. Tutaj zdaje się, są pewnie dwie możliwości. Albo to Dylan jest winny, załóżmy, zabija Roberta z jakiegoś powodu, ucieka do swojego pokoju, udaje, że śpi. Joseph i Victor zbiegają, po czym Dylan wychodzi, udając, że dopiero się obudził. Albo odwrotnie, Dylan sobie śpi, a to Joseph i Victor zabijają Roberta i ten budzi się dopiero, gdy odgrywają przedstawienie, że usłyszeli krzyki o pomoc. Mówiąc o krzykach jeszcze, jest też tam taki wątek, ponieważ oni mieli sąsiadów za ścianą. I ci sąsiedzi, to było małżeństwo, zeznali, że faktycznie w którymś momencie tamtej nocy słyszeli krzyki. I później oceniali, o której to było, na podstawie programu, który mieli wtedy włączony w telewizji. Bo oni na początku sądzili, że usłyszeli krzyk w momencie, gdy oglądali reportaż w telewizji. Pamiętali, jaką dziennikarkę widzieli na ekranie w tamtym momencie. I na podstawie tego ustalono, że musieli usłyszeć ten krzyk około 23:30. Natomiast Wiktor dzwoni po pomoc o 23:49. Nie jest jasne, czy sąsiedzi słyszeli krzyk Roberta, czy może słyszeli krzyk Wiktora, który zszedł na dół, zobaczył, co się dzieje, był rozhisteryzowany, płakał i krzyczał. Ale jeżeli prawdą jest, że słyszeli ten krzyk wcześniej, no to wszystko, co ci mężczyźni opowiadają, wydarzyło się 10-15 minut przed tym, gdy wezwali pomoc. Co więc dzieje się w tym czasie? Tak, pewnie kilka minut można zmarnować na krzykach, panice, o szukaniu telefonu, wykręcaniu numeru, ale nie aż tyle. To znów właśnie zdaje się sugerować, że ci mężczyźni coś ukrywali, że coś robili w tym czasie, zanim wezwali pomoc, co znów sugeruje, że mogli być winni. Ale w tej sprawie niestety nic nie jest pewne i wielu rzeczy nie wiemy na 100%, bo znów obrońcy tych mężczyzn zwrócili uwagę, że program, który to małżeństwo opisało, który leciał w telewizji w momencie, gdy usłyszeli krzyk, mógł nie być tym, który kończył się tam o bodajże 23:35, a innym programem na ABC, prowadzonym przez bardzo podobną dziennikarkę, która miała tamtej nocy segment od 23:45 do 23:52 dokładnie. Czyli dokładnie w momencie, gdy oni znaleźliby Roberta, krzyczeliby i wzywali pomoc. Może więc trzej mieszkańcy faktycznie mówią prawdę. Ale jeżeli tak, to kto zabił Robertę, bo ktoś musiał to zrobić. I teraz znów, to mógł być ktoś, kto był im zupełnie obcy i kto wszedł do tego domu z przypadku. Waszyngton jest miastem z dosyć dużym odsetkiem przestępczości. Ale jeżeli tak założymy, to jest to ktoś, kto, powiem brzydko, mógł być niespełna rozumu. Albo pod wpływem czegoś, a na pewno nie działał logicznie i sensownie, bo ta osoba wchodzi do nie swojego domu. Wie, że ktoś mógł usłyszeć, że się do tego domu dostała, ponieważ alarm zapikał. Przechodzi przez ten dom, znajduje nóż w kuchni, wychodzi schodami do góry i co też wiele osób zauważyło, gdy wychodzi się schodami na wyższe piętro, staje się od razu przed drzwiami do pokoju Dylana, które były zamknięte tamtej nocy. Dylan spał przy zamkniętych drzwiach. Ta osoba nie interesuje się tymi drzwiami. Zamiast tego odwraca się, przechodzi całym korytarzem i idzie do pokoju Roberta. Wchodzi tam, zadaje mu ciosy nożem, zostawia ten nóż i wychodzi jakby nigdy nic. I dosłownie rozmija się z Robertem i Wiktorem, którzy zbiegają na pomoc o dosłownie ułamki sekund. No bo Robert krzyczy najwyraźniej w momencie, gdy zadano mu te ciosy. I Joseph i Victor zrywają się od razu, więc morderca dosłownie naprawdę zadaje mu te ciosy, zostawia ten nóż i wychodzi. I nie jest to niewykonalne, ale znów rzeczywiście jest to trochę dziwne i ciężko to sobie wyobrazić. Oczywiście znów można powiedzieć, że był to ktoś, kto był wcześniej w tym domu. Nie wiem, jak dokładnie przyglądano się wszystkim ludziom w kręgach Josepha, Dylana i Wiktora. Oraz później również Roberta. Bo co jeżeli to Roberta ktoś śledził tamtej nocy? Może był to ktoś, kto nie ma nic wspólnego z tymi trzema mężczyznami. Zdaje się, że żona Roberta tutaj nie była w ogóle podejrzaną. Mimo, że oczywiście w takich sprawach to małżonkowie są zwykle głównymi podejrzanymi, ale tutaj okoliczności były trochę inne. Osobiście nie sądzę, że Kathy jest winna. Ale też nie wiem, jak dokładnie policja badała inne możliwości. Oczywiście, jeżeli założymy, że trzej mieszkańcy domu są zupełnie niewinni i że winny jest ktoś, kto wszedł do domu z zewnątrz, znany im czy też nie, no to musimy zakładać, że te inne podejrzenia policji, że ciało Roberta umyto, że go zgwałcono, że podano mu jakiś zastrzyk, że to wszystko nie miało miejsca. Że to wszystko to jest tylko błędna interpretacja. Że tej krwi faktycznie było tyle, ile miało prawa być, ponieważ doszło do dużego krwawienia wewnętrznego. To nakłucie na nodze znalazło się tam z jakiegoś innego powodu. I oczywiście najciężej wyjaśnić w sumie, o co chodzi z tym nasieniem. Bo Robert został znaleziony ubrany i nie było żadnych innych widocznych oznak gwałtu. I nasienie na jego własnych genitaliach można jeszcze wyjaśnić, chociażby masturbacją. Nie wiem, czy robiłby to zaraz po prysznicu, w nie swoim łóżku, będąc w gościach, ale w tej historii nic do końca nie pasuje. Też nie wiem, jak wyjaśnić jego własne nasienie w jego odbycie, czy jest możliwe, że doszło do jakiegoś zanieczyszczenia przy pobieraniu próbki, że jest to w ogóle błędny trop, że nic takiego nie miało miejsca. Naprawdę można by gdybać. I właśnie jakąkolwiek hipotezę sobie nie przyjmiemy, musimy założyć, że przynajmniej niektóre z tych zabezpieczonych dowodów, niektóre z tych informacji to są właśnie fałszywe tropy, które może są źle interpretowane. Bo nic nie ma sensu. Nawet jeżeli wyobrazimy sobie, że nie wiem, może Dylan decyduje się zaatakować Roberta, gdy ten już leży w swoim łóżku, a Joseph i Wiktor decydują się pomóc mu to wszystko ukryć. Są rzeczy, których pozbywają się tak, że nigdy nie zostają znalezione. Jeżeli myją ciało Roberta, to znów nigdzie w domu nie ma krwi, a przecież chociażby prosty test luminolem mógłby to wykazać. Bardzo szybko potrafią ustalić swoją wersję wydarzeń i trzymają się jej do dziś, nawet gdy policja grozi im i zmyśla, mówiąc, że któryś inny się już przyznał i powiedz prawdę, nie kłam już, bo tylko działasz sobie na szkodę. Dalej trzymają się swoich wersji. Są więc albo bardzo pewnymi siebie mordercami i przestępcami, albo może faktycznie są niewinni. Nie wiem, ale ta sprawa, im dłużej o tym myślę, tym bardziej kręci mi się w głowie i nie mogę dojść do wniosku, ku czemu bardziej się przychylam. Czy temu, czy są winni, czy są niewinni. Na pewno stało się tam coś, o czym nie wiemy. Są tam jakieś rzeczy. Wydarzyło się coś, czego policja na pewno nie ustaliła. I wydaje mi się, że tak prędkie skupienie się na mieszkańcach na pewno zadziałało na szkodę śledztwa. Że jednak nie rozważono innych opcji. Chociażby to, że 2 miesiące po śmierci Roberta policja planuje zaaresztować tych mężczyzn, aż tu nagle dowiadują się o Michaelu, który teraz włamał się do ich domu i odkrywają, że Michael mógł być dobrym, potencjalnym, podejrzanym. I zdaje się, że wcześniej w ogóle nie wzięli go pod lupę, czyli nie wzięli pod lupę nikogo z ich bliskiego otoczenia. Bo oni tylko trzymają się takiej wersji, że jeżeli to nie mieszkańcy zabili Roberta, to jakiś włamywacz, może jakiś rabuś wszedł do domu, został przyłapany przez Roberta i go zabił. Ale to nie ma sensu. Dlaczego niczego nie ukradł? Dlaczego poszedł prosto do pokoju Roberta? Najwyraźniej wszedł tam w rękawiczkach, bo nie zostawił odcisków palców. Ale jednak wszedł tam bez żadnej broni, żadnego narzędzia, bo nóż wziął dopiero z domu. Według nich to nie ma sensu. Ale zdaje się, że nie skupiają się bardziej na możliwości, że osobą, która weszła do domu, był ktoś, kto na przykład był tam wcześniej, znał któregoś z mieszkańców. I ta osoba może miała jakiś mniej czy bardziej racjonalny cel. Osobiście uważam, zresztą tak jak sędzia powiedziała, zdaje się, że Robert raczej na pewno zginął od tego noża znalezionego przy jego ciele, a nie żadnego innego zaginionego noża. Nie jest też jasne, czy podano mu jakieś środki odurzające, czy coś, co mogło go sparaliżować. Jestem jednak przekonana, że nie wiem, Nie wydarzyła się tam jakaś żadna dzika orgia, bo takie hipotezy też się pojawiły. Bo zwyczajnie nie było na to czasu, już nie mówiąc o tym, że Robert został zaatakowany najwyraźniej, gdy leżał, był w piżamie i miał ten ochraniacz na zębach. Wyraźnie przygotował się do snu i położył się do łóżka. I w momencie, gdy leżał w łóżku, prawdopodobnie spał ktoś, zadał mu te ciosy nożem. Czy był to ktoś z mieszkańców, czy ktoś, kto wszedł tam z ulicy, tego chyba nie sposób powiedzieć. I to jest chyba najgorsze, bo z tego co wiemy, policja nie zabezpieczyła żadnego nieznanego DNA czy odcisków palców, więc szanse, że jeżeli jakaś nieznana osoba faktycznie jest winna, to prawdopodobnie nigdy nie zostanie złapana. Możemy tylko liczyć na to, że ktoś się po prostu do tego w którymś momencie przyzna. Ale jeżeli byli to mieszkańcy tego domu, to biorąc pod uwagę, jak uparcie od długich lat utrzymują swoją niewinność, ciężko sobie to wyobrazić. Więc bardzo możliwe, że ta sprawa na zawsze pozostanie nierozwiązana. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze spostrzeżenia. Czy wymyśliliście sobie może jakąś inną wersję wydarzeń, która mogła się tutaj wyjaśnić? Wiem, że na pewno są jakieś szczegóły, hipotezy, których może tutaj nie wspomniałam, bo ta sprawa to jest naprawdę temat rzeka. Ale mam nadzieję, że poruszyłam przynajmniej wszystkie najistotniejsze kwestie. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Cieszę się, że mogłam po tej przerwie znów sobie do was pogadać. Dzięki za słuchanie, dzięki wszystkim, którzy dotarli do końca. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!